pomysłowy. Włodzimierz.
To będzie rozmowa o wyższości piwa Kopernik nad piwem Hevelius. Dzień dobry.
Dzień dobry, nie ma sprawy, bardzo proszę.
Wojciech Szalkiewicz jest z Olsztyna, jest osobą, która zajmuje się Kopernikiem.
Tak, zajmuję się propagowaniem Kopernika jako mieszkańca Warmii, jako marki naszego regionu, ale też jako ciekawego człowieka, który no, jest znany i nieznany. Wszyscy wiedzą, że wstrzymał słońce, ruszył ziemię i że polskie wydało go plemię, ale na tym...
Na tym właściwie sprawa się kończy.
Wiedza przeciętnego Polaka się na tym kończy, a postać to niezwykle frapująca. Autor przewrotu kopernikańskiego, tak naprawdę nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to za jego sprawą mamy nowoczesny świat. To wszystko, co nas otacza, to prapoczątki bierze właśnie z jego obserwacji, z jego badań, z jego obliczeń. Astronomia to dla niego był szczyt matematyki, w sensie formalnym był matematykiem, chociaż też nie do końca, bo nie miał wykształcenia matematycznego, a raczej ogólne, to wyniesione z Uniwersytetu w Krakowie. Później studiował prawo, później studiował medycynę. Matematykę studiował samodzielnie.
Ostatnio zacząłem zastanawiać się nad tym, jak właśnie ten Kopernik trafił na te swoje studia. Nawet nie do Krakowa, ale tam dalej, do Włoch.
Do Włoch wysłał go jego wuj, biskup Łukasz Wacenrode, bo widział w nim swojego następcę na tronie biskupim na Warmii, w Lidzbarku.
No dobrze, ale próbowałem wyobrazić sobie te czasy. Myślę sobie, nie ma pociągów, nie ma samochodów, nie ma samolotów. To jak on tam? Konno?
No, konno. Nie wiadomo, jak ta podróż przebiegała, ale był na tyle zamożnym młodym człowiekiem, a w zasadzie miał możnego protektora w postaci wuja biskupa i to rządzącego całkiem bogatą diecezją, więc wuj mógł mu sfinansować tę podróż.
Teraz taka podróż byłaby czymś naprawdę ekstremalnym.
No sam sobie wyjazd na studia do Włoch, czyli za granicę, kilka tysięcy kilometrów od Warmii, od Torunia, no to już jest spory wydatek. Trzeba pamiętać, że studia też były płatne, a więc ten pobyt we Włoszech ktoś musiał mu sfinansować i tym protektorem, mecenasem Kopernika był właśnie biskup Wacenrode. Przez pewien czas później, że tak powiem, załatwił mu synekurę w postaci kanonikatu warmińskiego we Fromborku. Z tą kanonią, z tym kanonikatem wiązała się prebenda, czyli całkiem spore dochody. Oprócz tego kapituła finansowała kształcenie swoich członków, a więc jeszcze stypendium dostawał również całkiem spore, a więc
wydaje mi się, że Kopernik dostał bardzo dużo poznajomości.
No, ten nepotyzm w ówczesnych czasach również funkcjonował i był nawet bardziej popularny niż obecnie, tak? A więc nikt się nie dziwił, że karierę polityczną czy też w hierarchii kościelnej robią krewni, kuzyni ojców Kościoła. No tutaj przykład papieży jest dosyć znamienny. Tamtych bratanków, siostrzeńców było sporo. Oni właśnie otrzymywali od tych swoich krewnych, bliższych lub dalszych właśnie takie synekury. No Kościół jako instytucja był wtedy bardzo bogaty i ci ludzie mogli sobie na to pozwolić. Jeden z papieży nawet nie miał święceń kapłańskich przed objęciem pontyfikatu. Dopiero później został wyświęcony.
Taka drobnostka.
To są detale, tak, ale to był biznes, trochę inne spojrzenie. Takie były czasy, a więc nie ma się tutaj szczególnie co...
O samym Koperniku, jeżeli pan pozwoli, porozmawiamy za chwilę, za moment. Ja chciałem zapytać o to piwo kopernikańskie, które pan zaczął produkować, wyprodukował.
Znaczy nie ja, robi to browar Kormoran, który namówiliśmy właśnie do tego, aby taki produkt stworzyć.
I pomyślałem, co oni robią w Olsztynie? Przecież to Hevelius był browarnikiem.
Tak, no piwo jest taką pamiątką, którą chcemy podkreślić, ten rocznicowy charakter tego roku, 550. rocznica urodzin Kopernika, ale to nie jest pierwszy nasz produkt z tej półki, bo 2 lata temu wspólnie z inną firmą, z Mazurskimi Miodami, wypuściliśmy na rynek sublimat winny Mikołaja Kopernika. to jest trunek zrobiony na bazie oryginalnej recepty doktora Mikołaja. Taką receptę udało mi się tam w książkach odnaleźć. Wspólnie z firmą siedliśmy nad tą recepturą, opracowaliśmy to trochę dostosowując do współczesnych realiów. No i mamy bardzo fajny produkt promujący Kopernika, ale też promujący nasz region, no bo sublimat został uznany za pamiątkę regionalną, a więc taki certyfikat otrzymał.
Czy tu w Olsztynie macie coś dla dzieci? Czy dzieci należy wysłać do Torunia? Popierniki?
Dla dzieci mamy cukierki, bo to też wspólnie namówiliśmy z kolei inną firmę z powiatu olsztyńskiego, Jutrzenkę z Dobrego Miasta, no i oni właśnie zaczęli produkcję cukierków Kopernik piernikowy, więc ten akcent toruński tam został zachowany, ale cukierki są nasze z powiatu olsztyńskiego, z Warmii i mam nadzieję, że dzieciom też będą smakowały. No, ci, którzy mieli z nimi kontakt, chwalą sobie, że są smaczne. No, szykujemy też, mamy też olej Kopernikus, który tłoczymy, to znaczy firma znowu tłoczy z rzepaku odmiany Kopernikus. Taki rzepak gdzieś tam namierzyliśmy w jednego z producentów. Obsialiśmy teraz 5 hektarów pól w naszym zespole szkół rolniczych w Smolajnach. No i czekamy na wiosnę, aż ten rzepak zakwitnie. Będziemy mieli miód Kopernikus. Nomen omen będzie zbierany przez pszczoły z linii Kopernikanki. A więc wszystko kręci się wokół Kopernika.
No i Kopernik stał się marką, tak?
Tak, Kopernik jest marką i w dużym stopniu bardzo niewykorzystaną przez zarówno tu przez nasz region, jak i przez no, całą Polskę, no bo Kopernik kojarzy się przede wszystkim z Toruniem. Chociaż w tym Toruniu tak naprawdę się urodził i spędził pierwszych 16 lat życia. I ten związek z Toruniem na tym się kończy. W czasie 70 lat swojego życia. Kilka razy później odwiedzał Toruń, ale tylko odwiedzał. Zameldowany był we Fromborku przez 40 lat. Tu powstały jego największe dzieła, te wszystkie praktycznie dzieła, które wpisały go w historię świata. De Revolutionibus, czyli o obrotach sfer niebieskich, no powstało nigdzie indziej, tylko we Fromborku, tak? W Olsztynie jest, na zamku, jest jeden z najciekawszych artefaktów po Koperniku, czyli jego tablica astronomiczna. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, bo pewności nie ma, rzecz, która wyszła spod jego ręki. No i możemy to sobie zobaczyć. Do tej pory ta tablica jest i stanowi bardzo cenny zabytek, cenną pamiątkę po wielkim uczonym. Parę lat spędził na zamku w Lisbarku. No, tamtych śladów jest trochę mniej, ale trzeba pamiętać, że pierwsza rozprawka, tak zwany komentarzyk, w którym no, zawarł już ideę heliocentryczną, właśnie powstała tam na zamku w Lisbarku, kiedy mieszkał i służył na dworze swojego wuja, biskupa.
Rzeczywiście, Kopernik związany jest przede wszystkim z Warmią, a w Gdańsku czasami myślimy o Koperniku zupełnie inaczej. Miał kochankę, czy nie miał kochanki, tak? To jest ten gdański ślad.
Tak, to jest jedna wielka zagadka, no niestety.
To na razie, w takim razie zostawmy, tak? Słuchacze w tej niepewności, no tutaj tej warto, opowieści, warto a za chwilę będziemy rozmowę kontynuowali.
Pomysłowy Włodzimierz.
W Gdańsku to pozostał tylko jeden ślad kopernikański, czyli pytanie, miał kochankę czy nie miał kochanki?
Miał gospodynię, która podobno wywodziła się z Gdańska. I to jest jedyny pewnik tej całej historii. Wiemy, że była Anna, że była to Anna Schilling, chociaż tutaj różni badacze różnie to oceniają. Wiemy, że była jego gospodynią, przez kilka lat mieszkała we Fromborku, no i zajmowała się gospodarstwem kanonika Mikołaja. Taką funkcję pełniła. Na tym kończy się nasza wiedza. Niektórzy historycy mówią, że tych Ann było kilka, że to nie jest jedna postać, tylko
kilka. Inni mówią, że Kopernik był kobietą.
W każdym razie no, Anna jest tajemniczą postacią. Czy była to miłość, czy było to kochanie, to nie wiadomo, czy też przyjaźń. Na pewno była w jego życiu kobieta, no i to jest rzecz, o której możemy mówić jako pewnik. Problem z Kopernikiem polega na tym, że nie mamy zbyt dużo materiałów źródłowych. Tak naprawdę historycy dysponują około 550 dokumentami materialnymi, śladami, w których pojawia się nazwisko Kopernik, czy też wywodzą się z jego ręki, tak byśmy to określili. No i na tej podstawie trwają spekulacje. O Koperniku napisano do tej pory jakieś 15 tysięcy publikacji i one są oparte głównie na spekulacjach. To są różne warianty tych 500 dokumentów, najróżniejsze interpretacje, ale nie mamy źródeł, nie mamy dokumentów. Kopernik za życia był najprawdopodobniej skromnym kanonikiem, mieszkającym w środku niczego, czyli we Fromborku, gdzieś w pruskich lasach, daleko od wielkiego świata. Miał związek z tym światem, to też trzeba o tym pamiętać, no ale sławny stał się dopiero po śmierci, i to kilka lat po śmierci. No jak większość ludzi wie, na łożu śmierci miał otrzymać z drukarni w Norymberdze ten egzemplarz, pierwszy egzemplarz swojego dzieła, ale czy tak było, też nie wiadomo. Dopiero po kilku latach o tym dziele zaczęło być głośno w świecie, zaczęto je studiować, interpretować, pojawiły się kolejne wydania tego traktatu, czy też tego opracowania naukowego. No i tak naprawdę biografowie zajęli się profesjonalnie Kopernikiem dopiero na początku XVII wieku, wtedy, kiedy większość pamiątek po nim, dokumentów, no po prostu przepadła. Sporo tutaj namieszali Szwedzi, którzy zajęli Warmię w latach 20. XVII wieku i wywieźli no, praktycznie wszystko, co było w archiwach kapituły katedralnej we Fromborku. Wywieźli także księgozbiory, to wszystko, co udało im się przewieźć, no bo część rzeczy też utonęła po prostu w Morzu Bałtyckim. Tą większą część możemy znaleźć dlatego w bibliotece w Uppsali, a więc w Szwecji, one są tam dostępne, ale one nadal się wpisują w te 550 pozycji, o których tu mówiliśmy. A więc to odtwarzanie biografii Kopernika no, napotyka te trudności, że nie mamy źródeł. No i tak jak mówię, tych biografii jest kilkanaście, no, teraz na fali kolejnych rocznic, przynajmniej trzy już wiem, że się pokazały.
Ale pan też napisał ogromną książkę, ogromną, znaczy grubą, pokazującą Kopernika nie tylko jako astronoma.
Tak, ale ja nie pisałem bibliografii, spojrzałem na Kopernika trochę z innej strony, a mianowicie tego, co robił, czyli te najważniejsze wątki z jego życia. O tej największym dziele, o obrotach sfer niebieskich. Historia tej pozycji jest też bardzo fajna, tak? Sama w sobie. Właśnie koleje losu, kwestia indeksu ksiąg zakazanych, to są sprawy związane z tym. Ta książka jest pokłosiem jego badań w zakresie reformy kalendarza, w których to pracach na prośbę papieża i synodu brał udział. Miał właśnie ta tablica astronomiczna, o której mówiłem w Olsztynie, jest najprawdopodobniej właśnie związana z tymi jego badaniami dotyczącymi niezgodności kalendarza astronomicznego z tym kalendarzem ściennym, gdzie rozjazd już był prawie ponad 10-dniowy. Tak? Kwestie różnych mitów, które są związane. Kopernik nie wynalazł smarowania chleba masłem, chociaż takie informacje można znaleźć w internecie i to wcale nie w jego zakamarkach, tylko na poważnych stronach.
A, o tym nie słyszałem.
Kopernik nie był wybitnym strategiem, co też mu jest przypisywane.
Bo no ale bronił Olsztyna przed Krzyżakami, przygotowywał zamek do obrony.
Bronił Olsztyna przed Krzyżakami, ale w sensie cywilnego dowódcy twierdził. On nie walczył z mieczem na murach, bo był po prostu za stary i z wojną nie miał wcześniej żadnego kontaktu, a więc strateg jako wojskowy, który planuje operacje, kampanie wojskowe, tutaj w jego przypadku nie ma to miejsca. Kopernik nie był poetą na przykład, tak? Bo też historia przypisała mu autorstwo poematu Siedem Gwiazd. No ale już wiadomo, że to nie jest jego i to jest na pewno, ale znowu, nie był wielkim hydrotechnikiem. Wiele miast w Prusach, dawnych Prusach, przypisuje sobie zaszczyt posiadania systemu wodociągowego, którego autorem miałby być niby Mikołaj Kopernik. Zresztą we Fromborku jest tak zwana wieża Kopernika, jest tak zwany kanał Kopernika, tak zwany, ale on nie miał z ich budową nic wspólnego. No i tu możemy pokazywać...
No i przede wszystkim to Kopernik na przykład nie oglądał gwiazd przez lunetę.
Tak.
No jak to na jest... słynnym razie Matejki.
Tak jest. No tutaj Matejkę trochę poniosło. Ciekawym wątkiem jest
bo lunet jeszcze nie było.
Tak. Ciekawym wątkiem jest też wizerunek Kopernika. Właśnie znamy go przede wszystkim z obrazu Matejki. Obraz, który powstał z okazji 400. rocznicy jego urodzin i pozowali artyście dwaj jego, jeden znajomy i krewny, a więc to nie jest w żadnym wypadku twarz Kopernika. Tą twarz, którą odtworzono w Centralnym Laboratorium Kryminalistyki w Warszawie na podstawie znalezionej w katedrze we Fromborku czaszki, no też jest umowna w dużym stopniu, bo nie wiadomo tak do końca, czy to jest rzeczywiście czaszka Kopernika i czy te szczątki, które tam spoczywają, one należą do Kopernika. Znów stuprocentowej pewności nie mamy.
To Kopernik jest fascynujący choćby dlatego, że cały czas jest ogromną, wielką tajemnicą.
Cały czas powtarzam, że przy tym nazwisku pojawia się wielki znak zapytania i szukanie odpowiedzi właśnie na te pytania jest samo w sobie fascynujące, bo rzeczywiście śledząc to, co pisali inni, to jaki mamy stan wiedzy, no wychodzi nam obraz sympatycznego faceta, mówiąc brzydko. Tym, czym nie był, wcale nie umniejsza jego zasług, tak? Ruszył ziemię, ale tak naprawdę czym był przewrót kopernikański, niewiele osób sobie uświadamia, tak? Ziemia przestała być centralnym punktem wszechświata. Skończył się antropocentryzm, czyli człowiek jako najważniejsza istota we wszechświecie, dzieło Boże, które wyjątkowe samo w sobie. Człowiek stał się jednym z wielu dzieł Bożych, które podlega takim samym prawom fizyki, matematyki i innych nauk ścisłych, jak cała reszta wszechświata. Tak? To jest istota przewrotu kopernikańskiego. Wszechświat da się zmierzyć, zważyć, obliczyć. Tak? Niepotrzebna już jest teologia, niepotrzebne są wywody filozoficzne. To, co dominowało w astronomii przedkopernikańskiej, a więc ta wizja Ptolemeusza jako ta najbardziej zwarta koncepcja, no okazała się błędna. On pokazał, że spójrzmy na świat z perspektywy naukowej. Kolejni badacze, wychodząc właśnie nie od spekulacji filozoficzno-teologicznych, zaczęli używać przyrządów. No i okazało się na podstawie ich badań, że Kopernik miał rację. Od tego zaczyna się ta rewolucja, tak? To, czym dysponujemy dzisiaj, to zawdzięczamy tak naprawdę Kopernikowi, właśnie tym dociekaniom, nowemu spojrzeniu na świat, rozwojowi nauki, którego on był w dużym stopniu.
Opowiada tak pan bardzo poważnie, a ja chciałem porozmawiać o Koperniku tak trochę ciekawostkowo, prawdę mówiąc.
No, trudno rozmawiać ciekawostkowo o Koperniku, bo tak jak mówię, no, dużo o nim nie wiemy.
To, że był medykiem.
Lekarzem był i to zacnym, tą receptę, którą odtworzyliśmy. Mhm. Kopernik zalecał spożywać niewstrzemięźliwie, jak Bóg da, pomoże.
W ten sposób?
Tak, to jest jego zapis z tejże recepty. No, na pewno nie zaszkodzi. No,
był ekonomistą jeszcze.
Był ekonomistą, rzeczywiście, i tutaj na tym polu też warto to podkreślić, że nie ma prawa Kopernika Grishama, co znajdujemy znów w całej literaturze ekonomicznej.
Że pieniądz gorszy wypiera ten
tak,
lepszy.
No prawo to mówi, że właśnie jeżeli w obiegu znajdują się pieniądze lepsze i gorsze, w sensie w jego rozumieniu...
To te lepsze giną.
O mniejszej zawartości kruszców, tak? No to z czasem pozostaną na rynku tylko te gorsze, czyli moneta miedziana, jakieś podróbki i tak dalej, bo te wszystkie lepsze monety będą tezauryzowane, się tak ładnie mówi, czyli chowane na czarną godzinę. I to jest prawo, które stworzył tu w Olsztynie. Możemy nawet mówić o konkretnej dacie, 15 sierpnia 1517 roku, kiedy datowana jest jego pierwsza rozprawka właśnie rozmyślania o reformie monety pruskiej. On zajmował się ekonomią przez ponad 10 lat. Te rozmyślania były rozwijane jako traktat naukowy aż do 1528 roku, kiedy opracował właśnie o sposobie bicia pieniędzy tą najszerszą rozprawę i tam to prawo cały czas funkcjonuje. No, zawarł w nim też postulaty dotyczące zasad funkcjonowania pieniądza na rynku. Jedna mennica, ścisła kontrola, dbanie o ten pieniądz, tak, żeby on nie był lichy, spodlony, mówiąc współczesnym językiem, żeby nie dopadła go inflacja.
I na to wszystko wy w Olsztynie nagle wypuszczacie specjalne banknoty kopernikańskie.
No nie tylko my, bo
drukujecie tak po cichu, można powiedzieć.
No nie po cichu, bo całkiem spory nakład, 4000.
No świat się o tym dowiedział bardzo szybko.
Egzemplarzy, no ale tutaj no, jest to gadżet z naszej strony reklamowy. Tych banknotów jest sporo. Jest cała wystawa, tu zapraszam do muzeum we Fromborku, Muzeum Mikołaja Kopernika, które ma największe zbiory tych numizmatów związanych z Kopernikiem i niedługo ta wystawa będzie otwarta, będzie można zobaczyć, że tych banknotów kopernikańskich, czy też monet jest całkiem sporo i one nie tylko w Polsce są emitowane, no ale też na świecie ta postać gdzieś tam trafia. No w większości przypadków jako właśnie wybitny astronom, człowiek uczony, ale to jest parę poświęconych właśnie Kopernikowi ekonomiści. Ostatni banknot, który wydał Narodowy Bank Polski, też zawiera odnośnik do działań ekonomicznych. Ta druga strona tego banknotu, który można sobie kupić, czy też obejrzeć w internecie, tam są monety sygnowane twarzą, czy imieniem króla Zygmunta Starego, który wykorzystał po części właśnie wskazówki Mikołaja Kopernika. Ale jego zasługa dla ekonomii to jest właśnie prawo, ekonomiczne prawo Kopernika. I cały czas będę twierdził, że Grisham nie ma z tym nic wspólnego. Jak Kopernik stworzył to prawo, to Grishama jeszcze na świecie nie było. A jak udowodnili to badacze, jego dzieł w ogóle o tym nie pisał.
A ostatnie standardowe dziennikarskie pytanie brzmi, jak to się stało? Panie inżynierze i specjalisto od marketingu, od zarządzania, jak to się stało, że pan się tak mocno zainteresował tym Kopernikiem i mówiąc językiem współczesnym, bardzo w Kopernika wkręcił?
Zaczęło się od przypadku, właśnie od banknotu, który znalazłem w antykwariacie w 1921 roku.
I teraz Wojciech Szalkiewicz stał się swego rodzaju to lokalnym kopernikologiem.
Tak, tak, no ale amatorem. Cały czas mówię, że ja jestem tylko amatorem. Tutaj są ludzie, którzy zajmują się nim naukowo, zawodowo. Oni weryfikują archiwa, szukają.
No i był ten banknot, tak?
Był ten banknot wydany przez miasto Olsztyn, to znaczy Stadt Allenstein, jeszcze wtedy niemiecki. No i na tym banknocie jest wizerunek Kopernika z popiersia Mikołaja Kopernika, które stoi pod zamkiem, które zostało ustawione w 1516 roku właśnie na pamiątkę pobytu Kopernika na zamku w Olsztynie, bo tutaj spędził prawie 4 lata i te zasługi dla obrony miasta na tym pomniku zostały podkreślone. No i na tej podstawie zacząłem drążyć temat pod tytułem Kopernik na pieniądzu, tak, przypominając te banknoty, które spora część Polaków pamięta, jeszcze 1000-złotowe, te z lat 70. i ten z roku 1966, ta słynna 10-złotówka, która gdzieś tam w milionach egzemplarzy była emitowana, więc tak to się zaczęło. Pojawiały się kolejne nowe informacje, które no gdzieś tam gromadzę. No i tak powstały jakieś publikacje, kolejne publikacje. Nawet odważyłem się na stworzenie powieści sensacyjno-kryminalnej właśnie, czyli w beletrystykę. No bo tak naprawdę Kopernik, życie Kopernika jest gotowym scenariuszem na fajny film. Mamy oczywiście ten film Ewy i Czesława Petelskich z 1973 roku.
No, on jest taki pomnikowy.
No on jest, niestety ma tą wadę, że to był film rocznicowy, patetyczny. No, fajnie, że jest, ale już trąci myszką i...
Przydałby się być może nowy.
No na pewno by się przydał i to warto do tego dążyć, chociaż nie zanosi się na produkcję hollywoodzką, ale tak naprawdę tutaj można z niego zrobić rzeczywiście...
Panie doktorze, czemu teraz nie scenariusz?
No nie, no to aż taki zdolny to nie jestem. Ja to...
Kto wie?
Nie, bez przesady. Ale powstała fajna seria filmów paradokumentalnych o Koperniku, realizowanych tutaj przez lokalne siły i środki. I one są bardzo ciekawe właśnie, bo po pierwsze oparte są na prawdzie historycznej, poza tym podane w bardzo ciekawej formie właśnie takiego paradokumentu. Autentyczne wnętrza, autentyczne stroje i to są fajne historie, które wciągają nawet tych, którzy no, znają Kopernika z tych banknotów, monet, czy też...
A mnie bardzo wciągnęła tego... pana książka i bardzo mnie wciągnęła, żałuję, że muszę kończyć tę rozmowę z doktorem amatorem. Tak?
Kopernikologiem amatorem. Ciekawi mnie ta postać. Na pewno wciąga, ale no, oddaję szacunek tym, którzy tak naprawdę szukają, bo bez ich pracy to ja bym niewiele był w stanie zrobić. Ja jestem, no tak jak mówię, no raczej staram się popularyzować tą postać, pokazywać ją właśnie jako mieszkańca Warmii, zarówno ze względów zawodowych, ale też no, czując taką potrzebę, bo rzeczywiście mamy markę, która jest marką światową i szkoda, żeby jej nie wykorzystywać do promocji naszego kraju, naszego regionu. Każdy może na tym Koperniku coś ugrać. No, Gdańsk ma ten wątek, o którym mówiliśmy z tą Anną Schilling. Czemu nie? Ile jest tym prawdy, znów nie musimy tam dociekać, ale sama historia wciąga, tak? Powoduje, że ktoś może się tym Kopernikiem w jakimś...
Najważniejsze, tak myślę, ja radiowiec, jest bardzo ładna opowieść.
Tak, no to jest taki storytelling i ta historia jest fascynująca, wielowątkowa. To jest temat na niejedną audycję, na niejeden film, niejedną książkę, chociaż tu akurat te 15 tysięcy, o których mówiłem, pokazuje, że zainteresowanie ze strony naukowców, publicystów jest spore.
Wojciech Szalkiewicz, muszę już podziękować, patrzę na zegarek.
Nie ma sprawy,
dziękuję pięknie.
Zapraszam do Olsztyna, zapraszam na Warmię. W poszukiwaniu śladów Kopernika mamy szlak kopernikowski wiodący przez te miejsca, gdzie Kopernik na tej Warmii był. W Olsztynie, tak jak mówię, artefakt, czyli ta tablica astronomiczna, we Fromborku grób Kopernika, nawet jeżeli nie do końca jest to pewne. Tam jest też Muzeum Mikołaja Kopernika ze stałą wystawą pokazującą jego życie, jego działalność, a więc jeżeli ktoś ma chęć i potrzebę, to z Gdańska, mówiąc oględnie, nie jest daleko, można się na weekend wybrać i rzeczywiście będzie to wycieczka ciekawa, przyjemna i pożyteczna.
Pomysłowy Włodzimierz.